Chciałbym, kochani, abyśmy otworzyli Ewangelia Jana, rozdział 5 i przeczytali ten fragment, który z życia Jezusa Chrystusa jest wyjęty żywcem z Jego chodzenia po tym świecie, a który pokazuje nam pewien obraz działania Syna Bożego, jako Syna Bożego, jako nie tylko Jezusa Chrystusa, Syna Cieśli, ale jako Syna Bożego przychodzącego z nieba. Czytamy to słowo, jest to Ewangelia Jana, 5 rozdział od 1 wersetu, 1141 strona. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy, a jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszenie wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie i jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. A gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat. To też mówili Żydzi do uzdrowionego: dziś sabat, nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi: weź łoże swoje i chodź. Pytali go: cóż to za człowiek, co ci powiedział: weź je i chodź? A uzdrowiony nie wiedział, kto to był. Bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat. A Jezus odpowiedział im: mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić. Bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem i siebie czynił równym Bogu. Wtedy Jezus odezwał się i rzekł im: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. Co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni. I ukaże mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wzbudza zmartwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce. Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem, już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie. I dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Nie mogę sam z siebie nic uczynić. Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Jeśli bym ja wydawał o sobie świadectwo, świadectwo moje nie byłoby wiarogodne. Jest inny, który wydaje o mnie świadectwo i wiem, że świadectwo, które on o mnie wydaje, jest wiarogodne. Wy posłaliście posłańców do Jana. On dał świadectwo prawdzie. Ja zaś nie polegam na świadectwie ludzkim, ale to mówię, abyście byli zbawieni. On był światłem gorącym i świecącym, a wyście chętnie do czasu radowali się jego światłem. Ja zaś mam świadectwo, które przewyższa świadectwo Jana. Dzieła bowiem, które mi powierzył Ojciec, abym je wykonał, te właśnie dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. A sam Ojciec, który mnie posłał, wydał o mnie świadectwo. Ani głosu Jego nigdy nie słyszeliście, ani postaci Jego nie widzieliście, ani słowa Jego nie zachowaliście w sobie, ponieważ nie wierzycie temu, którego On posłał. Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. Nie przyjmuję chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Bożej. Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie. Jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie. Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem? Nie myślcie, że ja was oskarżałem przed Ojcem. Oskarża was Mojżesz, w którym wy złożyliście nadzieję. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on napisał. A jeśli jego pismom nie wierzycie, jakże uwierzycie moim słowom? Kochani, uzasadnienie działania Jezusa Chrystusa jako wspaniałego Boga. Ale ten Jezus Chrystus działa w taki szczególny bardzo sposób, bo Żydzi mają mu co do zarzucenia, prawda? Dużo mogą mu zarzucić. I te zarzuty, które Żydzi wobec Jezusa mieli, i tu jest napisane, Żydzi tym usilni starali się o to, aby go zabić, bo... I trzy rzeczy tu są wymienione. Pierwsza z nich to jest łamał sabat. Druga z nich Boga nazywał swoim własnym ojcem. I trzecia z nich siebie czynił równym Bogu. Kochani, no wina jego jest niesamowita, prawda? Zupełnie niesamowita. Łamał sabat. To jest straszne, prawda? Łamał sabat. Dzisiaj to te rzeczy są na porządku dziennym i jest fajnie, prawda? No bo jak Żyd nosił łoże, wziął łóżko i włożył sobie na plecy i niósł w sabat, no to było haniebne. To było po prostu nie do przyjęcia. Czy by dziwiło was, gdyby ktoś sobie na plecy włożył łóżko i niósł w niedzielę? No dziwiłoby, prawda? No bo łóżek u nas się nie nosi, prawda? Nie nosi się. Jakby ktoś niósł w niedzielę, to by bardzo to było dziwne. Łóżko w niedzielę na plecach niesie, prawda? To takie dziwne. Ale nie to by nas dziwiło, że to w niedzielę niesie. Prawda? Ale że łóżko niesie. Prawda, że nie dziwiłoby nas? Jeżeli ktoś w niedzielę na przykład pracuje, no bo zmianowo ma pracę i pracuje w niedzielę. Dziwi was to? No dziwi was? No na przykład, no gdzie? No w pogotowiu pracuje, albo w policji pracuje, albo jeszcze gdzie? No w sklepie pracuje, tak? W sklepie. No różne są zawody. No pracuje w niedzielę. No dziwi was to? No wcale nie dziwi. No bo co ma tutaj dziwić? No normalny dzień jak każdy inny. No po prostu są zmiany i trzeba pracować. No po prostu robota. Robota. Zając i ucieknie, więc trzeba szanować pracę, więc wybieramy zawody takie, które nam przynoszą konkretny zysk, a nie patrzymy, że to akurat w niedzielę. No to nie jest akurat taka wielka przeszkoda. Ale dla Żyda pracowanie w sabat, oni akurat w sobotę mieli ten święty dzień, a nie w niedzielę, tam nie ma różnicy, my wiemy teraz. Któryś dzień po prostu powinniśmy odpocząć. I czy to będzie sobota, czy to będzie niedziela, no wygodnie jest niedziela, bo to jest dzień wolny od pracy. To znaczy w cudzysłowie wolny od pracy, także nie dla każdego i nie zawsze. Ale pamiętamy o tym, że to jest dzień wolny od pracy. I po co on został dany? No, ludzie rozumieli, że dzień został wolny, dany od pracy, żeby ludzie po prostu święcili ten dzień. Święcili, on jest najważniejszy, jego trzeba święcić. A Bóg dał ten dzień, aby człowiek odpoczął. I to jest bardzo logiczne, prawda? Sześć dni będziesz pracować, a siódmego odpoczniesz. Nie chodzi o to, że człowiek ma święcić dzień, ale siódmy dzień człowiek ma odpocząć. Po prostu odpoczywaj. A przy okazji, jak odpoczywaj, no to się raduj i ciesz swoim Bogiem, śpiewaj Mu na chwałę, módl się, czytaj Pismo Święte, masz dzień wolny od pracy, możesz po prostu zagłębiać się we wspaniałe rzeczy, czyli przybliżanie się do Boga. Temu służył ten wolny dzień, wiecie, ten wolny dzień. Ludzie zrobili sobie z tego nakaz i po prostu, no, trzeba przestrzegać, jak ktoś nie przestrzega, no, Słowo Boże rzeczywiście tak mówi, że kto nie przestrzega, ale dlaczego Bóg mówi, że kto nie przestrzega? No, bo po prostu się wykończy. I Bóg doskonale to wiedział, że człowiek się wykończy, jak nie będzie siódmego dnia odpoczywał. Masz odpocząć. Po prostu odpoczywaj, żebyś znów w następne dni mógł przystąpić do pracy i żebyś mógł tą pracę dać radę wykonywać. Ale kochani, w tym dniu Jezus Chrystus czynił różne rzeczy, które Żydom się nie podobały. Bardzo się nie podobały. Mianowicie, co Jezus Chrystus robił? No straszne. Uzdrawiał w sabat. W dzień święty, który trzeba święcić, On uzdrawiał. No przecież to, no wiecie, no bezbożnik, no tak, pierwsze słowa, które się cisną na usta, prawda, o Jezusie Chrystusie. Bezbożnik. Nie święci dnia. W święty dzień on uzdrawia. Uzdrawia, no to jest nie do przyjęcia. Druga rzecz straszna, którą Jezus Chrystus, chodząc tutaj po tym świecie, czynił, to jest Boga nazywał własnym swoim Ojcem. No czy można do Boga mówić: Ojcze nasz, który jesteś w niebie? No można, czy nie? No pewnie, że nie. No jak można do Boga mówić: Ojcze nasz, który jest w niebie? No nie można tak mówić. I nie dość, że sam to mówił, to jeszcze innych nauczył tak mówić. No, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. No jak można tyle ludzi w błąd prowadzić, prawda? No straszne, no. I jeszcze jedna wina, którą Jezus Chrystus miał, to jest: siebie czynił równym Bogu. Ja jestem równy Bogu Ojcu. Jestem równy, jestem taki sam wielki jak mój Ojciec. Zarzucali Mu to, prawda? Ale czy Jezus Chrystus mówił, że On jest równy Ojcu swojemu? Prawda, że nie? Jezus Chrystus powiedział: bo Ojciec mój większy jest niż ja. Ja i Ojciec jedno jesteśmy, mówił, ale nie mówił, że ja jestem równy mojemu Ojcu. Chociaż Słowo Boże mówi, że jest równy Bogu Ojcu, ale Jezus Chrystus nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, prawda? Jest to powiedziane w Słowie Bożym. Ale wyparł się z samego siebie, przyjął postać sługi, w Filipian jest to powiedziane, zaparł się siebie i powiedział: mój Ojciec jest większy niż ja. Chociaż Jezus Chrystus był dokładnie równy swojemu Ojcu. A powiedział: mój Ojciec jest większy niż ja. A wiecie, dlaczego Jezus Chrystus powiedział, że Jego Ojciec jest większy? Bo Jezus Chrystus powiedział: moja wola niech się schowa. Ojca wola się liczy. A więc ja nie będę wykonywał mojej woli, ja będę wykonywał Jego wolę. I wiecie, w tym punkcie, kiedy zaczynamy rozważać działanie Jezusa Chrystusa, to jest to działanie, które jest trudne do przyjęcia dla ludzi. Wiecie, no bo przyjąć czyjąś wolę do wykonania, ja swojej woli, ja swoich celów, ja swoich dążeń nie będę wykonywać, będę wykonywał czyjąś wolę. Prawda, że jest to poniżające? To jest bardzo poniżające. Ja swoje plany wycofuję, moje plany się nie liczą, Jego plany się liczą. I chociaż w tym świecie dość często ludzie są zdani na wykonywanie cudzej woli, na wykonywanie cudzych poleceń, ale nie robią tego z wielkiej przyjemności. Ja się bardzo cieszę, że mogę wykonywać polecenia mojego szefa. No tak się cieszę, jest mi to tak na rękę, jest mi to tak wygodne i takie radosne to dla mnie, że mogę jego polecenia wykonywać, że no z radością to robię. Czy tak? No robią ludzie, wykonują polecenia swojego szefa, ale dlaczego? No bo ich wywali z roboty, jeżeli nie będą wykonywać. Robią to po prostu z konieczności, nie mają innego wyjścia. Żadnego innego wyjścia. Niektórzy idą do wojska i co? Wykonują swoje rozkazy? Nie, wykonują rozkazy czyje? Dowódcy. A dlaczego? Z radością to czynią, z własnej woli, z takim naprawdę pełni pokoju w sercu. On mi rozkaz dał, padnij, powstań. Ja taką radością padam i powstaję. Że akurat przy mnie jest tutaj błoto, ja padam i powstaję, to naprawdę to z radością wykonuję. Ha, 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 jaki jestem radosny. Tak? Ale wykonuję. Dlaczego? No po prostu z konieczności. Ale kiedy służymy Bogu naszemu, kiedy służymy Ojcu Niebiańskiemu, to wiecie, właśnie mamy się nauczyć czegoś, co się nie nazywa wykonywaniem rozkazów, czy chce, czy nie chce, ale mamy się nauczyć wykonywać Boże polecenia z radością i pełni pokoju. Jezus Chrystus jest tego przykładem, doskonałym tego przykładem. Wiecie, dlaczego to jest takie ważne? Bo Jezus Chrystus przyszedł do nas, aby nam coś darować, pewne prezenty nam dać. I te prezenty, te dary Boże są niezwykle ważne. Wiecie, dzieje się coś, co wykracza poza ludzkie wyobrażenie życia na tym świecie. Jezus Chrystus przychodzi i łamie pewne zasady postępowania. Kiedy na początku zostało dane ludziom 10 słów, czyli 10 przykazań, 10 słów, które oznaczają konkretne ustabilizowanie życia człowieka na tym świecie. Nie będziesz tego robił, nie będziesz tego robił, nie będziesz tego robił, a będziesz co robił? Będziesz miłował Pana Boga Twego z całego serca Twego, z całej duszy Twojej i z całej siły Twojej, z całej myśli Twojej. Bliźniego swego też będziesz miłował jak siebie samego. Kochani, Słowo Boże jasno i wyraźnie mówi. I pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. A Jezus Chrystus przyszedł i zaczyna łamać przykazania. Zaczyna łamać przykazania. Wszystkie przykazania? Nie kradnij. Co Jezus Chrystus czyni? No kradnie. Kradnie? No kradnie, no bo święte dni kradnie. Bogu się należą te święte dni, on je kradnie. Nie zabijaj, zabija? No zabija, no. No bo po prostu, no, nie wszystkich ludzi do królestwa swojego przyjmuje, a więc jeśli ich nie przyjmuje do swojego królestwa, no to co z nimi robi? No zabija, prawda? No bo jak osądza, no to znaczy, że no nie własnymi może rękami dokładnie, ale... Pożąda żonę bliźniego swego? No właśnie, kochani, z tym to jest właśnie problem, bo niektórzy mówią, że Maria Magdalena to była Jezusa Chrystusa kochanka, tak? Tak, słyszeliście o tym, tak, słyszeliście, tak. No to jak to jest w zasadzie z postępowaniem Jezusa Chrystusa? Czy on był taki święty, taki doskonały, czy może możemy mu dużo zarzucić? Dużo możemy mu zarzucić. Kochani, Jezus Chrystus w Bożym wyobrażeniu, w wyobrażeniu Ojca Niebiańskiego był absolutnie doskonały, święty, nie uchybił ani jednemu przykazaniu. Ani jednemu przykazaniu. Był absolutnie doskonały. I w tej swojej doskonałości był też Panem nad sabatem. Dlaczego jako Pan nad sabatem to co, miał łamać ten sabat? Nie. Jezus Chrystus nie łamał sabatu, bo wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi służba Bogu, to wtedy liczy się Boże Słowo. Bóg daje polecenie, Bóg wypowiada Słowo, Bóg daje żywe, działające Słowo, potwierdzone przez Ducha Świętego. Jeśli Bóg ci daje Słowo potwierdzone przez Ducha Świętego, co masz czynić, jak masz postępować, to właśnie tak masz postępować, takie jest Boże prawo. To jest Boże prawo i ono wcale nie wskazuje na to, abyśmy łamali Boże zasady, ale byśmy się wiernie trzymali Bożego głosu, który nam mówi, co z tymi prawami mamy czynić. Jezus Chrystus sam dał przykład dla ludzi i powiedział, sabat? Wy mówicie, ja łamię sabat? A co wy robicie, jeśli wam wasze zwierzę wpadnie do studni w dzień sabatu? Czy czekacie, aż minie sabat i wtedy je wyciągacie? Prawda, że nie? Idziecie od razu je wyciągacie. Dlatego Jezus Chrystus powiedział, chcecie okazywać miłosierdzie ludziom, to niech dla was dzień sabatu, dzień święty, nie będzie przeszkodą, by to miłosierdzie ludziom okazywać. Jeśli chcecie okazywać to miłosierdzie ludziom, to wy macie to czynić zawsze i wszędzie. Zawsze i wszędzie. Ale czytamy tutaj taki przykład. Od samego początku tego rozdziału czytamy taki przykład, że Jezus Chrystus w święto żydowskie udał się do Jerozolimy. A w Jerozolimie przy owczej bramie jest sadzawka, która nazywa się po hebrajsku Betesda. Miała 5 krużganków, a wokół tej sadzawki, jest tu powiedziane, leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na co? Moglibyśmy powiedzieć, oni czekali na uzdrowienie, na ratunek, na pomoc. Tu jest powiedziane, że oni czekali na coś innego. Oni czekali na poruszenie wody. Dziwna rzecz, prawda? Jest tu opisana taka dziwna rzecz. Jezus Chrystus przychodzi, widzi tam wiele ludzi, zwraca uwagę na jednego człowieka, podchodzi do niego i mówi, człowieku, chcesz być zdrowy? Chcesz być zdrowy? 38 lat człowiek chorował. A Jezus Chrystus przychodzi i mówi, chcesz być zdrowy? Co on miał odpowiedzieć? No pewnie, panie, no jak? Oczywiście, że chcę być zdrowy. Takie dziwne pytanie zadajesz? Ale on też mówi o tej poruszonej wodzie. Nie mówię, chcę być zdrowy, nie chcę być zdrowy, czy jakieś opinie swoje wypowiada, tylko mówi, ja bym wszedł do tej wody, jak woda jest poruszona. Ale inny mnie uprzedza, zanim ja wejdę, inny wchodzi do wody poruszonej. Kochani, zwróćmy uwagę, że jest tu dziwna rzecz. W czasie, kiedy Jezus Chrystus już chodził po tym świecie, kiedy sprawował swoją służbę dla Boga Ojca, jest powiedziane tutaj bardzo wyraźnie, że coś takiego dziwnego się działo, że od czasu do czasu zstępował anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Czy kijem jakimś zamieszał tą wodę, czy jak, czy wzburzył, że fale się tworzyły na tej sadzawce. Trudno to powiedzieć, prawda? Nie jest to opisane. Wiecie, powiem wam szczerze, że nigdzie w Piśmie Świętym nie ma podobnej rzeczy więcej opisanej. Jedna, jedyna sytuacja, gdzie jest mowa o takiej poruszonej wodzie i ludzie wchodzą w tą poruszoną wodę i są uzdrawiani. Taki dziwny fakt, moglibyśmy powiedzieć, no, ale co on ma dla nas pokazać? Co Bóg chciał dla nas przez to powiedzieć? No można by było to jakimś milczeniem zbyć. No było, coś tam było. Ludzie mówią, że coś tam było, coś miało miejsce. Ale ponieważ jest to takie nie do wyjaśnienia, więc czy warto to opisywać? Po co ludzie mają zaprzątać sobie głowę takim faktem? Wiecie, w Piśmie Świętym nie ma żadnych przypadkowych słów. Nie ma żadnych przypadkowych fragmentów, które nie mają żadnego znaczenia. One wszystkie mają wielkie znaczenie. I po to, żebyśmy dochodzili tego, jaka jest Boża prawda i co Bóg do nas chce powiedzieć, trzeba, abyśmy sięgnęli też i do innych fragmentów Słowa Bożego. I na przykład w pierwszym liście Jana, w 5 rozdziale, od 6 wersetu do 12, kilka wersetów przeczytamy. Pierwszy list Jana, 5 rozdział. On jest tym, który przyszedł przez wodę i krew. Jezus Chrystus. Nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi. A Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą. Albowiem trzech jest świadków. Duch i woda i krew. A ci trzej są zgodni. Jeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze. A to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg. A żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, życia nie ma. Kto ma Syna Bożego, ma życie. A kto nie ma Syna Bożego, życia nie ma. I to jest jasne i oczywiście stwierdzone wyraźnie, ale kochanie, znowu jest ta zagadkowa sprawa dotycząca wody. Albowiem trzech jest świadków. Duch, woda i krew. A Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i przez krew. I Słowo Boże podkreśla, nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi. A Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą. Kochani, i tu jest mowa o tej wodzie, i to wodzie poruszonej. Wodzie, która poruszyła się, została poruszona przez anioła i ludzie, którzy wchodzili do tej wody, pierwszy, który wchodził do poruszonej wody, był uzdrawiany. Niezależnie od tego, w jakiej chorobie był zanurzony, jaka choroba mu dokuczała. Pierwszy wchodził do poruszonej wody, został uzdrowiony. Kochani, my musimy rozważyć to w naszym sercu, abyśmy zdawali sobie sprawę, że nasza służba Bogu, nasze chodzenie za Bogiem ma ściśle określone warunki, aby się to Bogu podobało. Gdyby Jezus Chrystus chodził po tym świecie i wykonywał swoją własną wolę, nie dokonałoby się nasze zbawienie. Gdyby Jezus Chrystus wykonywał swoją własną wolę, nie weszlibyśmy do Bożego Królestwa, bo niespełnione by były warunki zbawienia. I dlatego też musimy się nauczyć, musimy wiedzieć, że najważniejsze dla nas są do spełnienia Boże warunki naszego chrześcijaństwa, Boże warunki naszego życia na tym świecie. I Żydzi nie mogli tego pojąć, nie mogli tego zaakceptować, nie mogli w to wniknąć. Ich umysł był za wąski, żeby te wszystkie rzeczy poznać umysłem, bo one nie są do poznania umysłem, ale są do uwierzenia sercem. Sercem się wierzy ku zbawieniu, ustami się wyznaje. I ustami się wyznaje. I my wierzymy, dlatego też mówimy. Mówimy, dlatego że wierzymy. W serce nasze coś wchodzi, co zaczyna nas przemieniać, co zaczyna nas kształtować. Wiecie, czego potrzebowali ci ludzie, którzy leżeli tłumnie wokół tej sadzawki Betesda? Oni w zasadzie jednej rzeczy tylko oczekiwali. Jednej rzeczy. Od czasu do czasu to następowało. Czekali i czekali i czekali. Kiedy następowało to, oni wiedzieli, że teraz jest sygnał, teraz jest czas. Właśnie jest moment do działania. Kochani, to na co my mamy czekać, to jest dokładnie to, co jest opisane też tutaj w Słowie Bożym. Aby coś się działo z wodą. Woda, kochani, w Słowie Bożym jest wyraźnie powiedziane. Woda jest dla nas symbolem Słowa. Dokładnie tam, gdzie jest opisana woda, to tam jest mowa o Słowie, które dociera do człowieka. Słowo od Boga. Na początku była woda, a woda była od Boga. A Bogiem była ta woda, wiecie? Dokładnie tak to jest. Na początku było Słowo. Na samym początku było Słowo. Jest powiedziane, woda była, ziemia była niekształtna i próżna. I otoczona czym? Wodą. A Duch Boży unaszał się nad wodami, nad bezmiarem wód. Nad bezmiarem wód. Kochani, wszystko musi być otoczone Bożym Słowem. Jeśli w naszym życiu chcemy zbawienia, potrzebujemy Słowa. Jeśli potrzebujemy uzdrowienia, potrzebujemy Słowa. Jeśli potrzebujemy Bożego działania w naszym życiu, potrzebujemy najpierw Słowa. Potrzebne jest Słowo. Tak samo z Jezusem Chrystusem. Pismo Święte wyraźnie mówi. Jezus Chrystus nie przyszedł tylko przez wodę. Nie przyszedł tylko w Słowie. Nie przyszedł tylko, bo Bóg powiedział, niech przyjdzie mój Syn. No i Słowo zostało ludziom dane i wystarczyło. Jezus Chrystus stał się też istotą żywą. Stał się nie tylko Słowem, nie tylko pustą obietnicą, ale stał się materialnym wypełnieniem Bożej obietnicy. Materialnym wypełnieniem. Kochani, Jezus Chrystus to nie była tylko taka dobra Boża teoria, którą Bóg miał, żeby zbawić ludzkość. I Jezus Chrystus to pojawiał się, to znikał i był takim duchem, który tam tylko przelatywał gdzieś koło ziemi albo po ziemi trochę przeszedł się, później znikł. On był ciałem też. I jeśli Słowo Boże mówi, jeśli ktoś twierdzi, że Jezus Chrystus był tylko duchem i nie mówi, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, to jest duch jaki? Antychrysta. Szatan jest zainteresowany, żeby powiedzieć, w ciele Jezusa tu na ziemi nie było. Nie. To, co w naszym życiu ma się znajdować, to ma być słowo, konkretne słowo, wiara w naszym życiu, konkretna duchowa istota, ale też za tym ma iść konkretne materialne działanie. Konkretne materialne działanie. Otóż, kochani, nie tylko my naszym duchem mamy służyć naszemu Bogu. Nie tylko wyznawać, Boże, jaki jesteś wspaniały, jaki jesteś wielki. Ustami swoimi wyznajemy. No ciało nasze to jest, wiecie, niedoskonałe, więc nasze ciało to tam sobie robi, co chce. Ale my duchem to służymy naszemu Bogu. No bo idziemy za tymi słowami, co apostoł Paweł powiedział, że nie tak jak chce czynię, no bo grzech w śmiertelnym ciele. Tam znacie ten fragment Słowa Bożego. Więc to wiadomo, no moje ciało to będzie grzeszyć. No ono będzie palić, ono będzie pić i inne takie rzeczy będzie robić. Ale duchem to ja jestem dzieckiem Bożym. Jestem dzieckiem Bożym, naprawdę służącym Bogu. Ja jestem naprawdę oddany Bogu. No moje ciało, no to wiecie jakie jest ciało. No tak jak każdego, no. No jest grzeszne po prostu, no grzeszne jest, no co ja na to poradzę? No nic na to nie poradzę, grzech w śmiertelnym ciele. Także kochani, nie kochani, to niestety tak nie jest. Jezus Chrystus za tym duchem, w którym przyszedł tutaj na tą ziemię, stawiał wyraźnie świętość ciała swojego. Stawiał świętość. Dlatego kochani, Słowo Boże nam mówi, że potrzebne jest poruszone Słowo Boże, poruszone Słowo, poruszona woda. Kochani, Jezus Chrystus przyszedł przez poruszone Słowo Boże. Słowo, które zostało wysłane przez Boga Ojca, zostało zapowiedziane przez proroków. Wielokrotnie Bóg zapowiadał przez proroków, aby u kresu wieków wypełniło się to Słowo i żeby przyszedł w ciele Jego Syn, Jezus Chrystus. Kochani, wiecie na co my czekamy? My czekamy na to, żeby było poruszone słowo. A kiedy jest poruszone słowo, za poruszonym słowem musi iść konkretny czyn. Kochani, zobaczmy, Słowo Boże nam mówi, że nie wystarczy, żeby na nabożeństwie było głoszone poruszające Słowo Boże. Nie wystarczy, żeby anioł z nieba zstąpił i poruszył słowo, które my głosimy. To jeszcze nie wystarczy. Jest to podstawowa rzecz i podstawowa zasada, która musi być w Kościele Jezusa Chrystusa. Żeby słowo, które jest głoszone, przynajmniej od czasu do czasu, doznawało Bożego poruszenia. Poruszenia Bożego Ducha Świętego. Żeby słowo, które było głoszone w mocy Bożego Ducha Świętego. I myślimy, że no, w naszym Kościele jest głoszone słowo w mocy Ducha Świętego i chwała Bogu, i to jest wystarczające. Nie, to nie jest wystarczające. Ten człowiek, nie wiem ile lat, był tam w jednym z krużganków przy tej sadzawce. Może całe 38 lat tam był, a może wcześniej chorował, a 12 lat tylko przy tej sadzawce leżał. No nie ma tego opisanego. Ale kochani, wiecie jaki był jego problem? On chciał być zdrowy, on chciał wejść do tej wody, kiedy ona była poruszona, ale ktoś inny go uprzedzał. I chociaż on bardzo chciał, i chociaż wchodził do tej wody, to się okazywało, że wchodził, ale za późno. Ktoś już przed nim tam wszedł wcześniej. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że jak jest Boże Słowo, poruszające Boże Słowo, poruszone przez Ducha Bożego Świętego, to nie zmienia nas w świętych. Wiecie, co jest potrzeba? Potrzeba jest wejść do tego Słowa. I musisz wykonać konkretny czyn, konkretne działanie. Musisz wejść do tego słowa. Jest słowo, które przychodzi w mocy Ducha Świętego i może dla ciebie nie przynieść żadnej korzyści, bo nie zostaje połączone z twoim czynem, z twoim działaniem. Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, że słowa, które były głoszone, nie przyniosły dla niektórych ludzi żadnej korzyści, bo nie zostały połączone z ich wiarą. Słowo nie zostało połączone z wiarą. Słowo nie zostało połączone z konkretnym czynem, z konkretnym działaniem. Kochani, Bóg daje nam wiele obietnic. Będę ci błogosławił na przykład. Będę ci błogosławił. Jeśli to i tamto będziesz czynić, to będę ci błogosławić. Wierzysz w to? Kochani, wiele razy Jezus Chrystus dokładnie coś takiego mówił. Dokładnie coś takiego. Czy wierzysz w to? Twój syn czy twoja córka będzie wyratowana, będzie uzdrowiona. Wierzysz w to? Wierzącemu czasem niektóre rzeczy można, czy tak? Wierzącemu wszystko można. Wierzącemu wszystkie rzeczy wspomagają ku dobremu. Wierzysz w to? Kochani, Bóg zmienia cały świat przez słowo, konkretnie wypowiedziane słowo. Bóg stworzył cały świat przez konkretnie wypowiedziane słowo. Kochani, kiedyś niektórzy ludzie zrozumieli, że słowo Jezusa Chrystusa znaczy bardzo wiele. I kiedyś setnik powiedział co do Jezusa Chrystusa. Nie wchodź do domu mojego. Ja nie jestem godny nawet, żebyś wszedł do mojego domu. Daj mi tylko co? Pieniądze. Co mi daj? Słowo. A jeśli dasz mi słowo, to mi wystarczy słowo, ja tą obietnicą będę żył i będzie mi fajnie. Czy tak? Powiedz tylko słowo, a będzie czyn. Będzie konkretne wykonanie. Będzie też krew. Powiedz tylko słowo, a ono się materialnie zmaterializuje. Będzie konkretne działanie. Będzie konkretny czyn. Będzie konkretne uzdrowienie. Kochani, ja mówię o tym dlatego, że potrzebujemy w czasach, w których żyjemy, potrzebujemy Bożej ochrony, potrzebujemy Bożego działania, potrzebujemy takiej szczególnej obecności Boga w naszym życiu. Wiecie, sytuacja gospodarcza na świecie nie jest za ciekawa teraz. W naszym kraju niektórzy mówią, że jest wspaniale i nic nam nie grozi. Owszem, uważam, że grozi. Ale my nie jesteśmy w rękach naszych władz, w rękach naszych polityków, w rękach biznesmenów, ale jesteśmy w rękach Bożych. Dobrze mówicie. I ponieważ jesteśmy w rękach Bożych, potrzebujemy czegoś od Boga. Niektórzy mówią Bożej pomocy, Bożego ratunku, Bożego uzdrowienia, Bożej ochrony. No tak. Ale dziecko Boże potrzebuje przede wszystkim pierwszej rzeczy. W zasadzie tych materialnych rzeczy wykonanych też. Ale człowiek wierzący, dziecko Boże potrzebuje najpierw słowa od Boga. Słowa od Boga. Słowo od Boga jest będę ci błogosławił. Słowo od Boga jest będę ciebie chronił. Będę ci dopomagał. I chociaż innych to dotknie, ciebie to nie dotknie. I potrzebujesz, aby to słowo ciebie dosięgło, aby to słowo do ciebie przyszło, aby to słowo zostało wysłane przez Jezusa Chrystusa, przez Boga Wszechmogącego i potwierdzone przez Ducha Świętego dla twojego życia. Dzisiaj pracujesz, jutro możesz nie pracować. Wiecie, kiedyś to obowiązywały pewne zasady, jakiś tam czas wypowiedzenia i inne takie rzeczy. Dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj przychodzisz do pracy zadowolony, ucieszony, a ci mówią, nie rozbieraj się, spakuj się tylko, prawda? Tylko się spakuj, nic więcej. Zabieraj swoje rzeczy. Dzisiaj takie są czasy. Ale kochani, my jesteśmy w Bożych rękach. I ludzie, którzy w tym świecie postępują właśnie tak, nie mają możliwości właśnie tak działać, jeśli chroni nas Boże Słowo, Boży immunitet. Wiecie, niektórzy się cieszą tym immunitetem i czasami złe rzeczy czynią. Mój immunitet ich chroni. A co to takiego ten immunitet? To jest Słowo, wiecie? To jest Słowo. Jest pewne prawo związane ze Słowem. To jest tak, jak ciężarówka na ciebie nie może pojechać, dlatego że, co? Że przepisy nie pozwalają, prawda? Słowo nie pozwala. Kochani, kiedy policjant na drodze zatrzymuje potężny samochód, staje i zatrzymuje. I czy on jest taki silny, żeby ciężarówkę zatrzymać? Prawda, że nie? Ale staje, wyciąga coś tam w ręku. I zatrzymuje. Potężna ciężarówka hamuje, zatrzymuje się. Co zatrzymuje tą ciężarówkę? Słowo. Autorytet. Słowo, które ktoś wypowiedział. Na znak policjanta zatrzymasz się. Słowo. Ktoś wypowiedział takie słowo. Ktoś, kto miał autorytet, wypowiedział takie słowo. Potrzebujesz słowa, aby zatrzymać okoliczności, które składają się przeciwko tobie. Potrzebujesz słowa, aby zatrzymać działanie szatana, które występuje przeciwko tobie. Potrzebujesz słowa, aby zatrzymać trudne i ciężkie chwile ekonomiczne, które by nie przyszły na twoje życie. Potrzebujesz słowa. I wiecie, ja przekazuję to słowo wam dzisiaj, dlatego że Pan mi położył to na serce i powiedział: was to może, nie jest powiedziane, was to nie dotknie. Was to może nie dotknąć. Może to wszystko was ominąć. Jeśli będziecie mi służyć, jeśli weźmiecie moje słowo, moje obietnice i będziecie je wprowadzać w życie. Ja chcę poruszyć dla was słowo. Ja chcę poruszyć dla was wodę. Mój anioł zstąpi i poruszy waszą wodę. Wasza woda będzie poruszona. Ja chcę, aby moje słowo zostało dla was poruszone. Bóg powiedział, ja to wam przekazuję. Ja chcę was ochronić przed czasami trudnymi ekonomicznie w waszym mieście. Ja chcę was ochronić. Chcę wam dopomóc. Dlatego przychodzę, aby poruszyć waszą wodę. Przychodzę, aby poruszyć tą wodę, w której wy czerpiecie dla siebie obietnice moje. Chcę poruszyć tą wodę. Oto zsyłam mojego anioła, aby poruszyć wokół was wodę. Aby was to nie dotknęło. Aby te okoliczności was nie przygnębiły. Aby te okoliczności was nie pochłonęły. Abyście byli zachowani. Abyście byli błogosławieni. A żeby nawet w tych czasach jeszcze większe błogosławieństwo na was spłynęło. Kochani, tak mówi Pan. Ja od pewnego czasu już słyszę ten głos. Co najmniej od miesiąca, jak nie dłużej. Słyszę ten głos, abyśmy o to wołali, abyśmy się modlili, ażeby każdy z was umiał zaufać Bożemu Słowu. A będziecie zachowani. Będziecie zachowani i was to nie dotknie. 1000 po twojej prawicy, 10 000 po twojej lewicy, a ciebie to nie dotknie. Ciebie to nie dotknie. Weźcie tą obietnicę w swoje ręce, uchwyćcie się Bożej obietnicy, bo każdy, kto się uchwyci Bożej obietnicy i wejdzie w tą wodę, będzie błogosławiony. Będzie błogosławiony, tak mówi Pan. Tak mówi Boże Słowo. I to jest Boża obietnica, to nie ja wam obiecuję. Gdybym ja wam obiecywał, to nic z tego by nie było. Ale wiecie, powiem wam szczerze, po cichu już o tym mówiłem. W piątek, w któryś piątkowe nabożeństwo też się modliliśmy już o to. O to Boże zachowanie, bo Bóg pobudzał moje serce. Ale wiecie, no tak opierałem się trochę, żeby przekazać wam konkretnie to słowo. Że Bóg chce was zachować i Bóg powiedział, że was zachowa. Ale kochani, przekazuję wam to. Przekazuję wam to, bo dzisiaj rano Bóg przez Ducha swojego Świętego, kiedy mnie obudził, powiedział: właśnie będziesz mówił o poruszeniu wody. Będziesz mówił o poruszeniu wody, bo ja poruszam nad tym miastem, nad waszymi okolicznościami. nad waszą pracą, nad waszą szkołą, nad waszymi rodzinami. Ja poruszam moją wodę. Ja poruszam moją wodę. Moja woda jest poruszona. Mój anioł wstępuje. Będzie poruszał wodę. Będziesz wstępował w tą wodę, będziesz zachowany. Będziesz wstępował w Bożą wodę, będziesz błogosławiony. Wstępuj w Bożą wodę. Wstępuj w Boże obietnice. Wstępuj w to, co Bóg powiedział, a ciebie to nie dotknie. Bądź pewna, bądź pewny, że Bóg jest z tobą. Bóg powiedział, że będzie cię chronić. Bóg powiedział, że będzie cię błogosławić. Bóg powiedział, że będzie z tobą i nigdy cię nie opuści. Jezus Chrystus zawiódł się na swoim Ojcu, chociaż powiedział, wyratuj mnie, daj, żeby na mnie to nie przyszło. Przyszło to na Niego? Przyszło. Przegrał? Nie. Nie przegrał. Kochani, o Abrahamie jest powiedziane, trochę inaczej Bóg zachował Abrahama, bo powiedział mu, żeby złożył swojego syna w ofierze. I co się stało? Abraham złożył swojego syna? Uznał Bóg, że on złożył, ale w sumie on nie zabił swojego syna. Ale ponieważ położył go na ołtarzu i ponieważ zamachnął się, żeby go zabić, Bóg powiedział, dobra, dosyć, już wiem, złożyłeś go na ofierze. Położyłeś go na ołtarzu, postanowiłeś, że go zabijasz jako ofiarę dla mnie, uznaję, że wykonałeś. Czy z Jezusem Chrystusem Ojciec też tak zrobił? Nie. Jezus Chrystus nie doświadczył takiego przeżycia. Już mieli go przybić do krzyża, już trzymali młotki, już gwoździe przyłożyli, mieli wbijać, ale nie trzeba było. Nie. Do końca ta ofiara została złożona. Ale kochani, wiedzmy o tym, że Jezus Chrystus, który został przybity do krzyża, miał też moc położyć się do grobu, umrzeć, a później wstać. Mam moc położyć moje życie, a później pójść i wziąć swoje życie z powrotem. Ponieważ Abraham ani jego syn nie mieli takiej mocy, żeby położyć swoje życie, a później swoje życie wziąć z powrotem. Nie mieli takiej możliwości. Dlatego Bóg przez takie doświadczenie nie przeprowadził ich. I ponieważ jeśli coś upadnie w twoim życiu, to nie masz mocy później z powrotem tego wziąć. Bóg chce ciebie zachować, żeby to nie przyszło na ciebie. Ale na ciebie to nie przyjdzie. Na ciebie to nie przyjdzie. Wyznawaj to z wiarą. A na mnie to nie przyjdzie. Nie przyjdzie to na mnie. Na mnie to nie przyjdzie. W imieniu Jezusa Chrystusa wyznawaj, bo woda jest poruszona wokół ciebie. Bóg przez Ducha swojego Świętego wstępuje dzisiaj na to miejsce i porusza wodę, i porusza swoje obietnice dla ciebie. Boże obietnice dla ciebie są poruszone, aktualnie są żywe. To nie są obietnice z tamtych dawnych wieków, które zostały wypowiedziane do wszystkich ogólnie. To jest Boża obietnica konkretnie do ciebie. To jest Boże rema dla ciebie. Weź je, trzymaj się tego, a zobaczysz Bożą opiekę. Zobaczysz Boże błogosławieństwo, zobaczysz otwarte drzwi. Kochani, niech to będzie naprawdę dla nas ta pewność, że Jezus Chrystus jest z nami. Że Jezus Chrystus jest z nami. I tu nie liczy się ani wolny dzień od pracy, ani sabat, ani inne okoliczności. Bóg ci daje swoje obietnice, bo jest twoim Ojcem. On jest twoim Ojcem. I to nie to, że my się czynimy równymi Bogu. Nie, nie. To Bóg nas podnosi do godności i mówi, jesteś moim synem. Jesteś moim synem. A Bóg nawet powiedział o tobie, ciebie narysowałem sobie na ręce. Ja pamiętam w szkole jeszcze, w podstawowej i w średniej szkole pamiętam takie rzeczy. Chłopcy tam brali sobie tam coś i na rękach rysowali, później dziewczynom tak pokazywali. Te serduszka były takie różne, wiecie. Na rękach pokazywali. To coś oznaczało dla tej dziewczyny, jak chłopak sobie narysował, coś tam pokazywał dla dziewczyny. Jezus Chrystus mówi, że Bóg wyrysował Ciebie na swojej dłoni. Wiesz po co? Żeby sobie tak patrzeć na Ciebie, tak patrzeć i nie zapomnieć o Tobie. Żeby cały czas Ciebie widzieć. A wiesz po co? Żeby Ci pokazać, powiedzieć, o widzisz, to Ty jesteś, tutaj na mojej dłoni Ty jesteś. Wiesz, co Ci chcę przez to pokazać? Że Ciebie kocham. Bo jakbym Ciebie nie kochał, to bym Ciebie na swojej ręce nie malował. Ja Ciebie po prostu kocham. Czy możesz zdać sobie z tego sprawę, że Bóg Ciebie naprawdę kocha i chce Twoje sprawy rozwiązać i chce Ciebie poprowadzić i chce Ciebie błogosławić i chce Ciebie uzdrowić i rozwiązać Twoje problemy? Czy wiesz, że Jezus Chrystus chce to zrobić? Dzisiaj wodę swoją porusza, żeby to w Twoim życiu zrobić. Swoje słowo porusza, to, które przed wiekami zostało wypowiedziane. Dzisiaj dla Ciebie porusza je. Ono jest dla Ciebie poruszone. Wstępuj. A weźmiesz rozwiązanie. Naprawdę weźmiesz rozwiązanie. Takie jest Boże Słowo dla Ciebie i dla mnie dzisiaj. Weź Boże rozwiązanie. Uchwyć się tego. Pamiętaj, że Jezus Chrystus jest z Tobą. On przyszedł tutaj, żeby nie tylko ten, kto pierwszy wstąpi, ale żeby każdy. Jezus Chrystus to pokazał wyraźnie. Zobacz, poruszana woda od czasu do czasu. Pierwszy wstępował, on był uzdrowiony. A patrz, ja przychodzę, a żeby poruszyć. Każde moje słowo jest teraz poruszone. Każde moje słowo. Wstań i chodź. I co się z tym człowiekiem stało? Poczuł, że jest uzdrowiony, wstał i zaczął chodzić. Nawet nie zauważył, kto do niego to powiedział. Nawet nie zauważył. Ale owszem, inni ludzie się dowiedzieli o tym, kto to uczynił. I chcieli tego, który to powiedział i który to uczynił, co chcieli z nim zrobić? Zabić go chcieli. Jest taki jeden, kto chce zabić wszelkie słowo, które zostaje do ciebie wysłane. Jest mocno tym zainteresowany. W twoich okolicznościach to nie zadziała. No w jego okolicznościach, jak on tam ma drobny problem, to tak. Ale ty masz, twój problem jest zbyt wielki. No wiesz, gdyby to jakaś sprawa taka duchowa, no to tam może Bóg by dopomógł, ale taka materialna czysto sprawa to... To raczej nie, to Ciebie nie dotyczy. Pamiętaj, że to Ciebie nie dotyczy. Nie, to nie dla Ciebie słowo, nie. Jest taki jeden, kto jest tym bardzo zainteresowany, żeby zniechęcić Ciebie do poruszonego Bożego Słowa i powiedzieć, Ciebie to nie dotyczy. Wszystkich innych zbawienie dotyczy, tylko Ciebie nie. Wierzysz w to? Nie wierz, bo tak mówi diabeł. Diabeł zawsze jest zainteresowany, żeby powiedzieć, słowo zbawienia Ciebie nie dotyczy, słowo uzdrowienia Ciebie nie dotyczy, słowo rozwiązania problemów Ciebie nie dotyczy. To dotyczy jakiejś tam grupy ludzi, na pewno nie Ciebie. I owszem, Ciebie dotyczy. Osobiście Ciebie. Każdego z Was Słowo Boże dotyczy. Poruszone Słowo zostało przez samego Boga i ono Ciebie dotyczy. Weź je do siebie. Naprawdę weź je do siebie. Umieść je w sercu swoim, wyznawaj to słowo, a będziesz oglądać Boże rozwiązanie. Niech Cię Bóg tym błogosławi. Niech Cię Bóg obficie błogosławi i niech da Ci swoją łaskę i swoje rozwiązanie. Amen.